Cóż, przystępujemy do naszych odpowiedzi na pytania, które są zaległe i nadrabiamy na zaległości z poprzedniego kwartału. Wciąż Bad Wiktor tutaj jest najlepszym klientem odpowiedzi na pytania, bo mam jego dawnych pytania sporo. Dzisiaj będzie kolejna seria w liczbie 4 pytań, bo zwykle Bad Wiktor tak pyta, że seriami pytania dotyczą jakiegoś tam jednego tematu, wiele pytań na dany temat, co sobie dobrze, bo wtedy powstaje jakieś jedno zagadnienie w całości i nie są to pytania każde z innej puli. Dzisiaj będziemy mieli pod rozwagą problem z pierwszej Kronik 21, gdzie mamy opisane liczenie przez Dawida Izraela, co było grzechem w oczach Boga i kara spadła na Izrael za to. I pytania są cztery, przeczytam je wszystkie. Dlaczego liczenie Izraela było pobudką szatana? Kogo w tych wierszach reprezentuje Dawid, a kogo Joab? Co liczba policzonych Izraelitów, czy liczba policzonych Izraelitów jest typem? Jeśli tak, to co przedstawia wyodrębnienie z niej pokolenia Judy i ich liczba? Co przedstawia niepoliczenie Lewitów i Beniamitów i dlaczego rozkaz króla dla Joaba był ohydą? Pierwsza Kronik 21. Sześć pierwszych wersetów, od 1 do 6. Pierwsza Kronik 21. Od 1 do 6. W skrócie to właściwie nie będę czytał, bo i tak będziemy mieli. Ale może. Ale szatan powstał przeciw Izraelowi, a pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Przeto rzekł Dawid do Joaba, do swojego generała i do przełożonych nad ludem: idźcie, obliczcie Izraela od Berszeba aż do Dan, a odnieście do mnie, żebym wiedział, jaki jest ich poczet, ilu ich jest. Ale Joab mówi tak: niech przymnoży pan ludu swego, jak teraz jest, tyle stokroć. I zali królu: panie mój, nie wszyscy są sługami pana mego? Wszedże, dlaczego się dowiaduje pan mój? Dlaczego to miałoby być na upadek Izraelowi? Wszakże słowo królewskie przemogło Joaba. Dawid nie ustępował, nalegał. Przetoż wyszedł Joab, a oprzeszy wszystkiego Izraela, wrócił się potem do Jerozolemu. I oddał Joab poczet porachowanego ludu Dawidowi, a było wszystkiego Izraela 1000, 1000, 1000 i 100 tysięcy. Liczba podana w przykładzie gdańskim jest dla mnie niezrozumiała, nie wiem ile tego było, ale to było chyba 1 100 000. Przykład nowy, tak zaglądałem, bo jak czytam, że było tego 1000, 1000 i 100 tysięcy, nie wiem ile to jest. Mężów godnych ku bojowi, a z Judy było 4 100 000. Też nie ma lepszego sposobu z łatwej liczby uczynić liczbę nieznaną, jak przykład gdański. Na przykład z Judy trochę mniej, 4 100 000 i 70 000, czyli 470 000 po ludzku mówiąc, mężów walecznych. Lecz Lewitów i Beniamitów nie policzył między nich, gdyż przykre to było rozkazanie królewskie Joabowi, czyli nie podobało mu się. I potem mamy dalej i dalej. Owszem, nie podobała się Bogu ta rzecz, przeto pokarał Izraela i rzekł Dawid do Boga i tak dalej. Ta historia jest rzeczywiście bardzo ciekawa, ponieważ Dawid, jak wiemy, oznacza w typach brata Rusela. Grzech Dawida oznacza niestety grzech brata Rusela. Aż dziwną rzeczą jest, że Bóg o Dawidzie przy swoich sługach pisze bez żadnego tuszowania sprawy, tylko jeżeli zrobili coś niewłaściwego, w Biblii jest zapisane z całym przebiegiem tychże wydarzeń. I także jest w tym przypadku. Także to jest niewłaściwe zachowanie się brata Rusela w ramach swojej służby, którą wykonywał, tak jak niewłaściwie postąpił Dawid. Ta historia jest zapisana w dwóch miejscach. Jest pierwsza Kronik 21, cały rozdział zresztą o tym opisuje, bo tam jest potem ciąg dalszy. Ja zamierzam potem pójść dalej poza pytanie brata Wiktora, bo jestem pewien, że gdybym zatrzymał się na wersecie 6, to brat Wiktor by miał do mnie żal, że w tym mieście się jeszcze przychodzi, tylko o to pyta i powinienem się zgodnie z tym, co pyta, zatrzymać, ale to byłoby zatrzymanie się w połowie tejże historii, nawet na wstęp, bo teraz jak to się dalej skończyła ta sprawa w związku z tym, co to dalej było, jest bardzo ciekawe. No i powstało z tego dzisiaj po prostu kolejny wykład. Werset 6 mówi o tym, że szatan powstał przeciwko Izraelowi, a pobudził Dawida, szatan, aby policzył Izraela. Tak było w tym antytypie. Szatan pobudził brata Rusela, żeby policzył lud Boży w okresie Baruzji. To policzenie polegało na tym, nie żeby liczyć na sztuki, że on chciał liczbę znać dokładnie, tylko żeby opisać lud Boży z pewnego punktu widzenia. Co do sztuki, każdy musiał się gdyby wypowiedzieć i to było pobudka od szatana do brata Rusela i on uległ. Brat Johnson bardzo delikatnie i dyplomatycznie pisze, zresztą to potem będzie dowód tego, że to nie było, jak wiadomo, pojawiają się różne tam cyfry, liczby i potem będzie podkreślone, że to, co oni robili w ramach tego liczenia, to nie było dzieło maluszkiego statka, tylko przyszło od ciała, na które szatan wpłynął. I brat Johnson pisze, że no nie wiadomo, jaki to fragment cielesności brata Rusela uległ w tym przypadku, co tam w nim było, z jakiego punktu widzenia, no bo nikt nie zna szczegółów, prawda, sprawa między nim a Bogiem. Tak się stało, tak zrobił, brat Rusel szybko się zorientował, że był to błąd, tak jak Dawid za chwilę przeprasza i prosi o przebaczenie o Boga, tak było z bratem Ruselem. Niemniej jednak tak się stało i publicznie taka sprawa miała miejsce. Przetoż rzekł Dawid do Joaba, do przełożonych: idźcie od Dan do Berseba. Od Berseba wiemy, że Dan i Berseba to były takie dwa miasta położone na krajach Izraela, czyli od Dan do Berseba, a więc skroś cały Izrael i policzyć, ile ich tam jest, żebym wiedział, jaka jest ich liczba. W antytypie to coś zaczęło się w roku 1908 w związku z moim specjalnym ślubem. To miało miejsce. Mój specjalny ślub jest wszystkim nam doskonale znany. Ja go potem może odczytam, bo będę coś cytował. Przygotuję sobie tylko ten list, żebym potem mógł, czy nie list, tylko mój specjalny ślub, żebym mógł go potem w odpowiednim momencie odczytać. A w roku 1908, w marcu dokładnie, brat Russell skierował list do pielgrzymów i członków domu biblijnego. Na razie nie do wszystkich, tylko do pielgrzymów i członków domu biblijnego. Oto ten list. Niczego nikomu z was nie zarzucając i pamiętając jedynie o tym, że żyjemy w onym złym dniu wspomnianym przez apostoła oraz o tym, że możemy być pewni, iż przeciwnik będzie bardziej niż kiedykolwiek czujny, by szkodzić sprawie prawdy i jej sług, wam i wszystkim braciom, do których kierowany jest ten list, proponujemy, by każdy związał się ślubem z Panem, co, jak wierzymy, okaże się pomocne, wzmacniające i w pewnej mierze będzie ochroną, zabezpieczeniem sprawy, której przyrzekliśmy służyć w naszym życiu. Nie prosimy, by ślub ten był składany wzajemnie przed sobą, lecz przed Panem. Niemniej jednak chętnie dowiemy się od każdego, kto otrzyma ten list, czy podejmie ten ślub w imieniu i sile Pana. Ponadto fakt podjęcia przez nas takiego ślubu może być pomocny dla innych, nie tylko w usłudze pielgrzymskiej, lecz i poza nią, wśród całego ludu Pana, z którym mamy kontakt, nie przez oświadczenie publiczne, lecz prywatne. W formie rozpoczęcia tego procesu, w celu zachęcenia innych do przekonania się, że proponowany ślub jest w pełnej harmonii z naszym pierwotnym, pewnym podaniem siebie i naszych wszystkich ziemskich spraw Panu oraz służby Jego sprawie, a także w celu zasugerowania, iż jest to kolejny sposób wiązania ofiar do rogów ołtarza, autor niniejszym informuje, że sam osobiście złożył ten ślub Panu. Ślub ten brzmi następująco i potem brat Russell do tego listu dołącza ślub. Ojcze nas, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, niech prawo Twoje coraz bardziej przenika moje serce, a wola Twoja niech się wypełnia w moim śmiertelnym ciele. Polegając na obietnicy, że łaska Twoja wspomoże mnie w każdej potrzebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa składam ten ślub. I 4 punkty tego ślubu. Modląc się codziennie, mieć będę na uwadze ogólne dobro pracy żniwiarskiej i tak dalej, pominę resztę. Ślubuję, na ile to możliwe, jeszcze dokładnie analizować swoje myśli, słowa i czyny. 3. Ślubuję Ci, że czuwać będę, by opierać się wszystkiemu, co mam związek ze spirytyzmem lub okultyzmem. I ostatni punkt, że oprócz wyjątków podanych niżej, w każdym czasie i miejscu w życiu osobistym będę zachowywać się względem osób, ludzi przeciwnych zupełnie tak i tak dalej. Wiemy, co tam dalej pisze, nie będę już. Ten ślub został dołączony do tego listu, żeby zachęcić braci pielgrzymów i członków domu biblijnego do podjęcia takiego ślubu. Ale 3 miesiące później, w czerwcu 1908 roku, bo to było z marca ten list był, w czerwcu 1908 w stolicy ukazał się list od brata pewnego o nazwisku Horacy Hollister i tenże brat pisze do brata Russella taki list. Od pewnego czasu chciałem do Ciebie napisać odnośnie właściwego zachowania między płciami w zborze. W ostatnich kilku miesiącach mojej uwadze nie uszły pewne kwestie, w wyniku czego czuję się w obowiązku ponownie zwrócić na to Twoją uwagę. Nie mogę pisać tak jasno i tak w pełni, jakbym chciał, odnośnie konkretnych znanych mi przykładów. Nie chciał obmawiać. Jednak wystarczająco dużo słyszałem i widziałem, by przekonać się, że przeciwnik w całym kraju przeprowadza silne ataki pod tym względem, oszukując niektórych drogich braci, którzy są dostatecznie starzy zarówno w ciele, jak i w duchu, by wiedzieć lepiej, którzy sądzą, że uściski i pocałunki i listy przesiąknięte wyrazami nadmiernej czułości i tak dalej są właściwymi wyrazami duchowych uczuć między braćmi i siostrami, w żaden sposób niespokrewnionymi cieleśnie. Konsekwencją takiej postawy umysłowej z pewnością będzie osłabienie duchowości, niekiedy z nieuprzejmością i zaniedbywaniem tych, którzy mają prawa do uczuć, jakimi obdarzani są inni. Jeśli przeciwnikowi uda się zrealizować swój ostateczny zamiar, z pewnością dojdzie do wielkiej niemoralności i publicznego zniesławienia sprawy, którą miłujemy. Czy do tego dojdzie? Niech Bóg broni. On może nas wyzwolić i wierzę, że to uczyni. Jeśli intencje serca drogich braci są czyste, a wierzę, że tak jest, ta sprawa z pewnością jest zwodzeniem przez samego szatana. Chciałbym bardzo poprosić Cię, drogi bracie Russell, byś opublikował strażnicy artykuł jednoznacznie podający Twój pogląd na tę sprawę, tak jak jest to w zarysie przedstawione w 6 tomie, podaję strony 489 i 490, z których to stron brat ten Hollister zrobił także takie streszczenie i tam do tego listu swego dołączył. I ten artykuł Barbusel napisał, o który ten brat prosił. On się ukazał w stolicy właśnie w czerwcu 1908 roku razem z listem tego brata jako wprowadzenie, że to jest odpowiedź na ten, że list i że brat różnie się podpisuje pod tymi sugestiami brata i tam jeszcze Barbusel od siebie rozwinął te jeszcze wszystkie myśli. No i w tym, Szok opisuje ten problem, wspomina o tym ślubie, o którym mówiłem wcześniej, dla siebie, dla braci pielgrzymów, które on 3 miesiące wcześniej sam, jak gdyby nawet nie pobudzany niczym listem, rozpropagował wśród swoich najbliższych współpracowników, po czym pod koniec artykułu tego stwierdza, że właściwie ten ślub w takim przypadku należałoby polecić wszystkim braciom i siostrom, bo na razie, gdy on pisał go 3 miesiące wcześniej, skierował go tylko do pielgrzymów i członków domu biblijnego. Ale potem w liście od brata Hollistera, który zwraca mu uwagę, że wszędzie dochodzi do różnych rzeczy, które niekoniecznie muszą być duchowo dobre i mogą się doprowadzić do czegoś złego, to brat Hollister skierował to na forum publiczne z zaleceniem dla wszystkich. My oczywiście teraz nie rozumiemy tego, ja tego nie rozumiem, przyznać muszę, i co to się w tamtych zborach działo, że aż takie rzeczy były. Tutaj mamy ten fragment listu, prawda, tego brata Hollistera, bardzo wymowny. Uściski, pocałunki i listy przyciągnięte wyrazami nadmiernej czułości nie są duchowym sposobem wyrażania uczuć między braćmi i siostrami, w żaden sposób niespokrewnionymi cieleśnie. Czy my dzięki temu ślubowi, który mamy, nie widzimy tego w tej chwili, czy też jesteśmy lepszymi ludźmi niż oni byli, nie wiem jak na czym to wytłumaczyć, ale trudno mi sobie wyobrazić, ale musiał być to problem poważny, skoro Bradusa wcześniej sam do pielgrzymów i domów, członków domu biblijnego takie coś pisze, a potem jakiś tam jeden z braci pisze list do brata Russella, że ogólnie w zborach między braćmi i siostrami tu chodzi oczywiście. Te wyrazy duchowej miłości jakby nieduchowo wyrażane za bardzo. Sam byłem zaskoczony tym faktem. Cieszę się, że brat Wiktor zmusił mnie, żebym pogrzebał w tym. Dużo musiałem grzebać, bo różne fakty historyczne było mi potrzebne, więc to ten, jak gdyby ten wykład jeszcze nie jest taki idealnie dopracowany, może gdzieś tu czasami będzie jakiś zgrzyt, coś jeszcze gdzieś mi umkło, ja dopracowałem nad nim wczoraj do późna, bo dużo faktów trzeba było szperać po różnych miejscach, żeby zebrać trochę historii, trochę cytatów, prawda, które, no i same typy, antytypy tej księgi kronik. No ale zobaczymy, pewnie się tak się zdobywa, że nie będę dużo mówić, żeby się może wyrobić. Reakcje braci na to były różne. Gdy ten ślub się ukazał w strażnicy z zachęceniem dla wszystkich do przyjęcia go. Były reakcje zachwytu, jak bardzo on już jest pomocny nawet w pierwszym miesiącu dla tych, którzy ten ślub przyjęli. I już w pierwszym miesiącu jego gdyby stosowania byli bracia wielce zbudowani, piszą, są dowody w strażnicach listów zachwytu dla nich. Były też opory, sprzeciwy. Główne punkty tych, którzy byli przeciwnikami, główne punkty oporu to 3 znalazłem. Składanie ślubu to przysięganie, a jesteśmy ostrzegani, by nie przysięgać. Tak wrogowie mówili na ten ślub, że tutaj nie można przysięgać, a tu taki ślub mamy przyjmować, składać, czyli przysięgać. Bartuszel odrzucał ten zarzut, mówiąc, że ślub nie jest przysięgą, ale uroczystym potwierdzeniem przed Bogiem naszych intencji i zgodne jest z Biblią, która mówi, abyśmy składali swoje śluby Panu. Jest taki cytat biblijny, aby składać, oferować śluby swoje Panu. I on właśnie mówi, że to nie jest żadna przysięga, tylko taki ślub, do którego Biblia zachęca. No to przeciwnicy tego ślubu mówią, że składanie takiego ślubu to poddanie się zakonowi. A apostoł już mówił, że jeżeli jesteście pod zakonem, to co? Chrystus wam nic nie pomoże. I taki argument znaleźli. Na co Bradusel odpowiada, że chrześcijanie są pod zakonem Boga, który to zakonem dla nich jest wola Boga, a tenże ślub ma tylko na celu pomóc im pełnić tąże wolę. Podaje, że droga świata w najbliższym czasie stanie się jeszcze bardziej niemoralna. I tym bardziej jest potrzeba, by lud Boży zabezpieczył się przed niemoralnością, która będzie się rozpowszechniała. No i tu się nie pomylił Bradusel, bo niemoralność w świecie teraz zwielokrotniała strasznie rzeczywiście i te różne rzeczy, które wtedy może dopiero zaczynały kiełkować, to się w tej chwili, prawda, na ulicach można prawie też widzieć i w autobusach, prawda, które i słyszy się wszędzie w środkach masowego przekazu. Więc to było to tutaj w tym się nie pomylił. I stwierdził, że apostoł ganił tych, gdy pisał, że jeżeli jesteście pod zakonem, to Chrystus wam nic nie pomoże, to ganił tych, którzy usiłowali się usprawiedliwiać przez zakon, a odrzucali Chrystusa. No i słusznie. Później Paweł, gdy tak pisał, że jeżeli jesteście pod zakonem, to Chrystus wam nic nie pomoże, to pisał do Żydów, którzy odrzucali naszego Pana, a drogę zakonu chcieli uprawiać. Wiadomo, że drogą zakonu, przecież już nie było dowiedzione, że drogą zakonu się nigdy nie dojdzie. wobec tego Paweł pisał, że kto pod zakon znowu się podaje, a naszego Pana odrzuca, to nic mu Chrystus nie pomoże, a ten zakon też mu nie da, bo lata przestrzegania zakonu przez Żydów dowiodły, że nie mogą wtedy nic uzyskać. I trzeci argument przeciwników tego ślubu, że ślub, który złożyłem przy poświęceniu, uwzględnia wszystko to, co proponuje nowy ślub. No i Paweł się zgodził, że rzeczywiście jest to prawdą, bo przy poświęceniu ogólnie obiecujemy Bogu, że będziemy czynić wszystko to, co On sobie życzy, co służy Jego sprawie i sprawie braci, a nie będziemy czynić rzeczy, które by nie szkodziły Jego sprawie, które by szkodziły Jego sprawie czy sprawie ogółu braci. Ale podaje, że Biblia nie podaje takich szczegółów, jak na przykład ślub, który ślub zawiera. Na przykład w czwartym punkcie tego ślubu mamy o tym nieprzebywaniu z psią przeciwną, tak? Psią przeciwną w tym samym pomieszczeniu, przy drzwiach zamkniętych, chyba że drzwi i tak dalej. Więc podaje, że Biblia o takich szczegółach nie podaje, jak czy ma przebywać, czy nie przebywa. I ten ślub ma być pomocą. Ma być pomocą uzupełnienie tego ślubu poświęcenia i dlatego zachęcał do tego, żeby go przyjmować. Na razie wszystko to, co mówimy, to nic złego nie było. To była rzecz właściwa, bo ślub był od Pana. Nie sądźmy, że grzechem brata Lucela było to, że ślub wprowadził, prawda? Bo nie było to grzechem. Tylko się mówi, od ślubu się zaczęło. Zaczęły się te problemy, a właściwie te problemy się zaczęły, gdy pojawił się ślub i gdy się pojawili przeciwnicy tego ślubu, o których argumentach tutaj powiedziałem. Teraz zaczynają się złe rzeczy, teraz zaczyna powoli dochodzić do grzechu Dawida, czyli do niewłaściwego zachowania brata Lucela, bo brat Lucel w końcu chciał mieć listę, nazwiska braci, którzy ten ślub przyjmują do realizacji, a którzy go nie przyjmują. Zobowiązał pielgrzymów, werset drugi mówi, Dawid do Joaba. Joab to jego pielgrzymi, jego najbliżsi współpracownicy. I przełożacie, tak, Joab, to do ciebie właśnie, i do przełożonych nad ludem, idźcie, a obliczcie Izraela, wzdłuż ich wszerz. Pielgrzymi się mają, jeżdżą, to wiadomo, jeżdżą ze sługami, wszędzie mają zachęcać w zborach do przyjęcia tego ślubu do realizacji, mają notować tych, którzy przyjmują ten ślub i do centrali odnosić informacje. Zachęca również do tego, żeby bracia bezpośrednio sami pisali do strażnicy i mu deklarowali się jako, no wszystko jedno, czy to pielgrzymi mu doniosą, czy bracia będą pisać sami. Każde możliwe chyba zbiera informacje z nazwiskami osób, które ten ślub przyjęli do wykonywania. Ten ślub stał się pewnego rodzaju testem, sprawdzianem przynależności do ludu Bożego. Strażnica drukowała początkowo. Strażnica, tak, siostra Monika jest zdziwiona, takie rzeczy miały miejsce. Ja też byłem zdziwiony. Strażnica drukowała długie listy nazwisk tych braci. Byłem zdziwiony, że na tej liście jako jeden z pierwszych znalazł się McFail, który później za parę miesięcy stał się głównym przeciwnikiem i stanął w przesiewaniu, bo przesiewanie, które z tego powodu wyszło, to była kara od Boga za to, co brat Lucel zrobił. Strażnica drukowała długie listy nazwisk tych, którzy przyjęli taki ślub. Doszło w końcu do tego, że nie było miejsca w strażnicy na rzeczy porządniejsze. Wobec tego Badusa zauważył, że coś to za dużo miejsca te listy zajmują i zrezygnował z drukowania nazwisk w strażnicach, no bo możemy sobie wyobrazić. To były tysiące ludzi. Podaje się wtedy, że wtedy strażnica szła do 30 tysięcy adresów. Można zakładać, że w niektórych adresach więcej ludzi niż jedna korzystała ze strażnicy, czyli ilość osób mogła być, nie wiem, około 50 tysięcy co najmniej zainteresowanych ruchem prawdy w Stanach Zjednoczonych. Wobec tego drukowanie choćby połowy ich nazwisk, prawda, jeśli nazwisko, jakieś tam miejscowość, skąd on pochodzi, to już jest ogromna ilość miejsca. Wystarczy 100 dać, to już powstaje, tak? 1000, to już w ogóle trudno sobie wyobrazić. I w końcu zaprzestał Bradusa drukowania tych nazwisk w strażnicy, a na koniec roku oddzielna broszura wychodziła z nazwiskami tych wszystkich ludzi. No ale ten Joab i ci przełożeni, głównie Joab, w wersecie trzecim mówią do brata Lucela, że to nie będzie rzeczą właściwą. Zobaczmy, jak do niego podchodzą. Niech przemnoży Pan ludu swego, jako teraz jest tyle stokroć, czyli tak pragnął ci bracia i inni pielgrzymi, żeby Pan błogosławił obficie ludowi Bożemu, żeby go się mnożyło, żeby przybywało 100 razy więcej niż jest tego ludu Bożego teraz. Ale potem pytają, Izali królu, Panie mój, nie wszyscy są sługami Pana mego? Pytają, co to zmieni, że będziemy mieli nazwiska tych ludzi, że oni się zadeklarują, czy ślub przyjmują, czy nie przyjmują. Czy to zmieni ich relacje jako członków ludu Bożego? Czy oni nadal nie będą pod pieczem twoją jako sługi na czasie? Tak mówi debata Lucela. Czy to coś zmieni? Przecież ich nie wyrzucisz, ani nic nie zrobisz, prawda? Tych, których ani nie napiętnuje, że nie przyjmują, prawda? Mówią, że to i tak nic nie zmieni. Oni nadal będą pod jego pieczem jako lud Boży, bo taką rolę mu Bóg powierzył. Jest sługą na czasie i nieważne, czy ktoś przyjmie, czy nie przyjmie ten ślub do realizacji. Czy się zadeklaruje, czy nie zadeklaruje. Pytają go, przedże się dowiaduje, dlaczego też mieć te informacje, po co ci to jest potrzebne. i sugerują, że to ma być, że to może sprowadzić grzech w Izraelu, że to może być przyczyną upadku Izraela. No ale cóż, tak jak wszakże słowo królewskie przemogło Joaba. Uparł się Dawid, uparł się brat Rusel. Pomimo braci pielgrzymów, którzy mu na powagę zwracali, nie ustąpił i Joab wyszedł i zaczął liczyć Izraela. Czyli się bracia pielgrzymi rozpoczęli ten proces zachęcania braci do tego ślubu, przedstawiania tego ślubu, zachęcania i robienia list. Kto przyjmuje się? Tylko lista była oczywiście tylko tych, którzy deklarowali się, że będą czynić ślub. Nie było list tych, którzy się nie zadeklarowali. Także nie było i też nikt tego nie drukował. Tylko byli drukowani ci, którzy się zadeklarowali. To miałoby zachętą dla wszystkich, że było takie ilości, takie osoby, to że my też jak gdyby się zadeklarujemy. Drugi Samuela, jak mówiłem, który jest równoległym fragmentem mówiącym o tym samym, rozdział 24, teraz się na chwilę tam zajrzymy, bo one są bardzo, bardzo podobne, te dwa opisy, prawie że identyczne miejscami, ale czasami jakieś szczegóły różnią je. I drugi Samuel 24, 5-8, mówi o tym, gdzie oni pojechali. A nie będę czytał całego, tylko zacznę. A przeprawiwszy tam, bo tam jest tylko powiedziane, że pojechali, objeździli i wrócili do Jerozolimy. A Samuel podaje, gdzie pojechali, w tymże Jerozolimie, w Izraelu. I mówią, a przeprawili się przez Jordan, obozem się przyjęli przy Arore, po prawej stronie, który potem poszli do Galat, potem do Hacy, stamtąd do Dan i koło Sydonu, a potem poszli do Twierdzy Tyrskiej i tak dalej. Jak się wszystkie te miejsca zliczy, do których oni tutaj poszli, one są tutaj opisane, zanim wrócili do Jerozolimu i zdali relację Dawidowi, to tych miejsc wychodzi równo 10. A 10 to jest właśnie natura niższa od boskiej. To jest właśnie pokazane, że to nie nowe stworzenie brata Rusela na ten pomysł wpadło, tylko natura niższa od boskiej. Natura niższa od boskiej jest każda niższa. Już jaka kompania jest niższa od boskiej? Każda natura anielska jest niższa od boskiej, czy natura ludzka? Brat Rusel miał co w sobie? Albo miał człowieczeństwo w sobie, brat Rusel, ale miał nowe stworzenie. Nie miał innych danych natur, bo nie miał natury duchowej tam wzbudzonej innej niż tą boską nowe stworzenie. Więc jak działał brat Rusel albo ktokolwiek wzbudzony z ducha, to mogło pochodzić tylko z dwóch źródeł, prawda? Albo mogło pochodzić to od jego nowego stworzenia, które się w nim rozwijało, albo mogło to pochodzić od jego człowieczeństwa, od jego ciała. No to w tym przypadku Bóg pokazał, że oni poszli do 10 miejsc, że ta sugestia, wysłanie tychże braci do 10 tych symbolicznych miejsc, to była sugestia od człowieczeństwa brata Rusela, nie od jego nowego stworzenia. Szczegółowo, jak mówiłem, brat Johnson nie podaje, mówi, że nie wie. Nawet gdyby wiedział, podejrzewam, żeby też nie podawał, bo to jest taka tylko ze spokojnej niezwykłej ciekawości, prawda? Co to takiego było w bracie Ruselu cielesnego, że on chciał takie coś? Ja myślę, że on się po prostu kierował chyba tak dobrymi pobudkami, no ale przybrało to formę niewłaściwą, bo rzeczywiście z tymi nazwiskami i drukowanie nazwisk strażnicy to nie był dobry pomysł. Zauważmy, że powrót do Jerozolimy werset 8 u Samuela jeszcze mówi, a oprzeczy wszystką ziemię przyszli po 9 miesiącach i po 20 dniach do Jerozolimu. 9 miesięcy i 20 dni dokładnie zajęło im objeżdżanie tego Izraela i liczenie tam w typie. W antytypie też ma to co do dnia. 9 miesięcy i 20 dni minęło od chwili, kiedy brat Rusel napisał ten ślub, mój specjalny ślub, który cytowałem, do chwili, kiedy napisał pierwszy artykuł przeciwko przesiewaczom, który z powodu tego buntu przeciwko temu ślubowi pojawili się, rozpoczęło się piąte przesiewanie żniwa w jego Ewangelii. 9 miesięcy, 20 dni między napisaniem ślubu, a napisaniem pierwszego artykułu przeciwko przesiewaczom z powodu tego ślubu. To jest czas liczenia. W czasie tego liczenia dochodziło do tych buntów, sprzeciwu, także w końcu ten bunt był już taki jawny, że brat Rusel o nim zaczął pisać w strażnicy. I to jest właśnie proces zakończenia. Wtedy już przerwano, jak się zaczął ten bunt, przerwano dalsze liczenie i tam nawet, jak mówiliby kroniki, nie wszyscy zostali policzeni, prawda? Dwa pokolenia stały pominięte. Tam jak gdyby nie zdążyli ich policzyć w typie, a w antytypie ma to swoje znaczenie. Dojdziemy do tego. Wracamy do wersetu 5 z kronik. Gdy wrócił Joab po tych 10 miejscach i 9 miesiącach i 20 dniach liczenia. I oddał Joab poczet porchowanego ludu Dawidowi, a było wszystkiego Izraela, mówmy już normalnie, 1 100 000 mężów godnych ubojowi, a z Judy było 470 000 z Judy. Dlaczego to jest taki podział? Bo tam jedno z pytań było, dlaczego oddzielnie jest Izrael policzony, a dlaczego oddzielnie Juda. Juda to był zawsze ktoś lepszy niż Izrael, prawda, na wyższym poziomie, więc Juda oznacza tych bardziej wiernych wśród ludu Bożego w takiej liczbie, 470 000, a 1 100 000 Izraela to tych mniej wiernych w ludzie Bożym było, dlatego oni są te cyfry podane w liczbie i znowu widzimy, większość była znaczna mniej wiernych, a tych bardziej wiernych było mniej. Gdyby to kogoś ciekawiło, to drugi Samuela podaje te cyfry inne, bo tam, gdzie jest 1 100 000 w Izraelu, to on podaje, że było 800 000, a tam, gdzie jest Judy 470 000, to on podaje, że było 500 000. Czyli tam znacznie mniej, a tu trochę więcej podaje Samuel. Brat John pisze, że różnice biorą się stąd, że te większe liczby uwzględniają nie tylko rycerzy godnych ku boju, ale także tych, którzy takimi rycerzami nie byli, bo tam znowu jedne klasyfikacje były, że rycerze godnych do boju, którzy dobrze władali mieczem, inni takich tych, i czasami ci byli liczeni tylko lepsi wojownicy, a inni pomijani, a to już jak gdyby nieistotne. Ważne jest, że Izrael Juda, ci mniej i bardziej wierni z ludu Bożego, ale mówię, te dwa opisy się różnią cyfrą. My oczywiście nie jesteśmy z wyższymi krytykami, więc nie będziemy się przyczepiać, że w związku z tym, że są różne różnice w cyfrze, to na pewno jest to oszustwo i należy na to tak patrzeć. Tylko że właśnie pewne spisy obejmowały, tak już bywa, jeżeli coś na coś uwagę zwraca. To ja kiedyś pamiętam, w którymś miejscu mamy opis, jak jakaś bitwa się zaczęła i jeden mówi, że bitwa się... Wszyscy brali udział w tej bitwie. Jeden mówi, że bitwa się zaczęła się o 11, a drugi mówi, że bitwa się zaczęła o 11.30. No i teraz byli w bitwie i każdy podaje godzinę, jakby tak opisał ktoś to w Biblii, no to wiadomo, że wyższy krytyk zaraz się przy tego przyczepi i powie, że niezgodności są z opisie biblijnym. A to jest prawda jedno i drugie. Bitwa była na bardzo dużym terenie toczona i w jednym miejscu zaczęła się 11, tam gdzie był ktoś jeden, a w innym miejscu kilometr dalej, bo tak może by, zaczęła się pół godziny później w jego miejscu, gdzie on był. I ten nie kłamie, i ten nie kłamie. Tak samo z tymi liczbami. 6-7 wersety. Lecz Lewitów i Beniamitów nie policzył między nich, gdyż przykre było rozkazanie królewskie Joabowi. Czyli po prostu oni to przerwali. Przykre Joabowi się nie podobało to polecenie. Zresztą od samego początku namawiał króla, żeby odstąpił od tego zamiaru. A potem jak robił, to robił to bez przekonania oczywiście, prawda? I w typie nie dokończył, tych dwóch pokoleń nie policzył. Owszem, nie podobała się Bogu ta rzecz, przeto pokarał Izraela, także Bogu się nie podobała. Lewici i Beniamici niepoliczeni pokazują nam dwie klasy ludu Bożego. Lewici to młodość, a godni, a Beniamici wielka kompania, niepoliczone jako takie. Dlaczego? No, przede wszystkim, po pierwsze, główny powód to taki, że tych klas jeszcze wtedy nie było, więc te klasy nie mogły być policzone, ponieważ one jeszcze na forum nie wyszło. Młodość, a godni, wielka kompania była, ale wiemy, że wielka kompania pojawiła się jako klasa, mówiliśmy na naszym badaniu, dopiero tak właściwie po Parauzji, prawda, wyszła, jak kiedyś zaczęły te problemy z przesiewaniami po śmierci brata Rusela. Młodociano godni jeszcze tym bardziej nie byli widoczni w tamtym okresie, bo byli daleko, daleko do przodu dopiero. Wobec tego ci nie zostali policzeni jako takie, ponieważ to po prostu nie było tych klas. Jako takich jeszcze widocznych, chociaż wielka kompania się już niebawem miała pojawić. I tyle pytanie brata Wiktora. Już odpowiedziałem na wszystkie rzeczy, które są w pytaniu. Czuję, że brat Wiktor na pewno jest niezadowolony i jest ciekawy. Jest ciekawy, co dalej. Ja tak wiedziałem, że brat Wiktor będzie ciekawy, co dalej. I żeby wobec tego, żeby nie musiał pisać mi kolejnych pytań, co dalej od wersetów kolejnych, no to już sam od razu poszedłem dalej, bo też byłem ciekawy, co dalej. Werset 8. I rzekł Dawid do Boga: zgrzeszyłem bardzo, żem to uczynił, ale teraz oddal proszę nieprawość sługi Twego, bo bardzo głupio uczynił. Brat Rusel od razu sobie zdaje sprawę z grzechu, jakiego się dopuścił, prosi o przebaczenie. Efekty tego, ten bunt, sprzeciw, jakie się zaczęły, dały mu do myślenia, że rzeczywiście niepotrzebnie to zrobił. Gdyby tego nie zrobił, to by nie było w ludzie Bożym tego wrzenia, które się zrobiło. 9-12, idziemy dalej. Zatem Pan rzekł do Gada, proroka Dawidowego. Pojawia się Gad. Gad to niektórzy bracia pielgrzymi, wśród nich także brat Johnson, a także brat Barton, obydwaj bracia Edgarowie i jeszcze jedno nazwisko, brat Hemery. Brat Hemery to są ci tym Gadem. Przychodzą od Boga, do brata, Bóg pobudził tychże braci i ci przychodzą do brata Rusela i mówią, trzy rzeczy podaje, idź powiedz Dawidowi, a rzecz, tak mówi Pan, trzy rzeczy podaje, obierz sobie jedną z nich, abym cię uczynił. No i przychodzi Gad do Dawida i mówi, tak Pan mówi, obierz sobie. Albo, i do wyboru ma, 3 lata głodu za karę, albo żebyś przez 3 miesiące ginął od nieprzyjaciół Twoich, a miesz nieprzyjaciół Twoich, żeby Cię ścigał. Druga kara. I trzecia, albo żeby przez 3 dni miecz Pański i mur był w ziemi, a anioł Pański, żeby niszczył wszystkie granice izraelskie. Przeto teraz uważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Czyli ci bracia, jak mówiłem, ten Gad znaczy przy okazji grupa, kompania, dlatego razu słowo Gad zdradza, że Bóg posłał kilku braci, a nie jednego, grupę. przekazuje bratu Ruselowi poselstwo. Oczywiście ci bracia mieli różne rzeczy do powiedzenia. Każdy mówił tak, jak widział pan sprawę. To nie tak, że nie uzgodnili w sumie jedno. Brat Johnson pisze, że on nie wie, co inni poszczególni bracia bratu Ruselowi mówili. Nie zna szczegółów, jak oni widzieli sprawę i co mu mówili, co wynikało z tego, ale typ nam pokazuje, że wszystko to, co oni mówili, sprowadzało się do tego, że teraz w wyniku tego całego zamieszania, jakie wzięło się z tym buntem przeciwko temu ślubowi, mogą być trzy scenariusze wydarzeń. Trzy rzeczy mogą się dziać. 3 lata duchowej suszy. Ten głód to duchowa susza w ziemi, czyli w sferze prawdy. Ci, którzy mają, czy nie którzy, kto by chciał zobaczyć do 2 Samuela, to tam niech sobie zauważy, że tam jest pomyłka w liczbie, zamiast 3 napisano 7. Ewidentny błąd, bo kroniki, wszystkie Biblie tak mają ten błąd. Polskie, angielskie. Już dawno, dawno przy przepisywaniu ktoś zrobił błąd. Pierwszy kronik mówi o tym, że w każdym przypadku było jakieś 3 rzeczy. Znaczy nie, 3 razy była powtórzona ta sama rzecz, prawda? Albo 3 lata duchowej suszy, 3 lata porażek w sporach z przeciwnikami. To właśnie ten nieprzyjaciel z mieczem będzie tutaj cię bił, czyli będziesz przegrywał teraz przez 3 lata w sporach z przeciwnikami, albo 3 lata karania błędem, plagą błędu, anioł przyjdzie, to taka plaga błędu, która w sferze prawdy i ducha będzie zbierać żniwo. I w każdym przypadku było 3 lata. Zaczął się kręcić. Zobaczymy, czy wytrzyma długo. Czy Badusa jest w wielkim kłopocie, nie wiedząc jaka będzie, ale właśnie, tutaj mamy powiedziane, że on wybrał. Naprawdę tam w tej tak nie było, że Badusa słowami wybrał, to ja wybieram karę od Pana, tylko najwyraźniej działaniami, prawda, swoimi postępowaniami było tak, że rozwój wydarzeń prowadził w tym kierunku, że będzie ta plaga trzecia, to jest trzecie rozwiązanie, że niech Pan pokaże, czyli będzie anioł posłany przez Boga, który wyniszczy jakąś część ludu Bożego. Oczywiście nie wyniszczy, że ich pozbawi życia, tylko wyniszczy ich plagą błędu. Że dojdzie teraz, z tego powodu dojdzie do wybuchnie błąd, który zbierze swoje żniwo. I tak też się stało. Wtedy przypuścił Pan powietrze morowe na Izraela i poległo 70 tysięcy mężów. Od razu rozpoczyna się w roku 1908 plaga, piąte przesiewanie. To piąte przesiewanie dawniej zawsze było tłumaczone jako kontradykcjonizm. Takie dosłowna kalka z angielskiego, bo kontradykt po angielsku znaczy zaprzeczać. No to kontradykcjonizm, no to zaprzeczanie. Ja jak ostatnio tłumaczyłem ten tom chyba 17 czy 16, nie 16, tam jest też mowa o przesiewaniu, to tam dałem notkę taką, że dawniej to nazywano kontradykcjonizmem, ale tak lepiej to nazwać szemrzące zaprzeczanie albo odrzucanie, no bo kto rozumie w języku polskim słowo kontradykcjonizm, takiego słowa nie ma w polskim, to jest po prostu odbicie angielskiego, więc polegało to przesiewanie na tym, że zaprzeczano różnym rzeczom, które podał brat Rusel, a zaczęło się od ślubu. Najpierw zaprzeczano celowości tego ślubu, tam w domu biblijnym niektórzy nawet mu wytykali, że on sam tego ślubu nie przestrzega, bo robi to, albo robi tamto, no, od ślubu się zaczęło. A potem wiadomo, od czego się zacznie, potem zaprzeczano mnóstwo rzeczom, które podał brat Rusel, tam takim podstawowym prawdom biblijnym, jak ofiara za grzech naszego Pana, jak udział Kościoła w ofierze, jak ta zasługa działa w wieku Ewangelii, jak w wieku tysiąclecia, no, wiele różnych rzeczy. I to była właśnie ta plaga, to był ten anioł błędu, który kosił liczbę wśród ludu Bożego. W wyniku tego przesiewania z morskiego statka odpadli wszyscy ci, którzy byli niegodni. Czyli znowu zobaczmy, jak Bóg potrafi, jak to się mówi, gniew ludzki chwali Boga. Tutaj brat Rusel popełnił błąd z tymi zbieraniem listy tych, którzy się deklarowali jako ci, którzy ślub będą pełnić. To doprowadziło do wrzenia. No to był błąd, bo gdyby brat Rusel tego nie zrobił, to by tego wrzenia nie było. No ale to by Bóg zrobił to wrzenie jakoś inaczej, z innym sposobem. Oczywiście lepiej, żeby zrobił Bóg inaczej, a nie żebyśmy my naszym grzechem to udawali, prawda? Bo przecież Bóg nie chce, Bóg nie potrzebuje naszej pomocy, ty grzesz, a ja twój grzech będę wykorzystywał do dobrych rzeczy, bo on ma sposoby, żeby to zrobić bez naszego grzechu. Ale Bóg przy tej okazji wykorzystał tę sprawę, żeby z morskiego statka odprowadzić wszystkich tych, którzy się nie nadawali. I zobaczmy, że liczba była 70 tysięcy tych, którzy padli w Izraelu. Czyli 70 to znowu pokazuje, jak z morskiego statku zostali odprowadzeni wszyscy ci, którzy tam nie byli godni tego miejsca w wyniku tego przesiewania tego buntu z okazji tego ślubu. Bo 70 to jest 7 razy 10 tysięcy. 7 to wiadomo, liczba boska, morskiego statka, nowe stworzenie. Więc 7 to aluzja do morskiego statka, od którego oni odpadli. A 10 tysięcy, no 10, mówimy, to jest natura niższa od boskiej. W tym przypadku natura wielkiej kompanii. Bo znowu tutaj nie wiadomo, co z nimi dalej będzie. Ważne, że odrzucani są od morskiego statka i dalej się tym nie zajmuje nimi, co będzie dalej. Są członkowie, których śmieci tutaj z nich są pomijani. Ile z nich poszło dalej, a ile się oczyściło, to już jest inna historia. Czyli 7 razy 10. Od morskiego statka odpadli do wielkiej kompanii. dziesiątka tutaj oznacza tę wielką kompanię. Posłał, czytam werset 15, posłał też Bóg anioła do Jeruzalemu, aby ich tracił. A gdy ich tracił, ujrzał Pan i użalił się nad tym złem i rzekł aniołowi tracącemu, dosyć już, powciągnij rękę Twoją, a anioł Pański stał około bojewiska Ornana Jebuzejczyka. Czyli Bóg nie przeszkadza rozwojowi tego przesiewania, tego kontrredakcjonizmu albo tego zaprzeczania, w wyniku czego dociera ono nawet do domu biblijnego. Są zagrożeni najbliżsi współpracownicy brata Rusela. I wtedy, jak on dochodzi do domu biblijnego, jak na jakiś czas anioł tego szemrania zostaje zatrzymany. Ale jednak nie na długo. Zostaje zatrzymany i bardzo znowu podaje fakty historyczne, które pomijam, które pokazują, jak się chwilowo to uspokoiło na parę miesięcy, a potem znowu z impetem ruszyło. I to jest tak powiązane. Wtem, nagle, prawda, nam stał na anioł, wtem, podniósłszy Dawid oczy swoje, ujrzał anioła Pańskiego, który stał między ziemią i między niebem, a w ręce jego był miecz dobyty. No to miecz to te wszystkie właśnie błędne doktryny, które głosili ci przesiewacze. Wyciągnięty przeciwko Jerozolimowi i upadł Dawid i starsi oblepszy się wory na twarzy swoje. Czyli właśnie po krótkiej przerwie to zagrożenie ponownie dla najbliższego otoczenia brata Rusela wzrasta. I wtedy, w tym momencie, brat Johnson otrzymuje od Boga zrozumienie prawdy na temat pięciu przesiewań, które są przedstawione przez Pawła w 1 Koryntów w 10 rozdziale. Wiemy, żebyśmy nie robili tak, jak tam dawniej robiono. I tam Paweł ciągle robi aluzję do różnych grzechów, które Żydzi dopuszczali się dawnymi czasy. I pokazał, że tamte rzeczy stały się wydarzeniami pokazującymi to, co będzie przed nami. To mam nadzieję, że jest nam znane. 1 Koryntów 10 rozdział od 5 do 14. Ja tylko początek przeczytam, bo na nie potrzeba nawet wszystkich, bo na tym koniec jest to jedna z tych rzeczy, piąte przesiewanie, a nie wszystkie. Ale tylko zacznę, jesteśmy na, tak, 1 Koryntów 10 od 5. No mówi tam o tym, że Żydzi szli, wszyscy byli w Mojżesza ochrzczeni, wszyscy mieli ten sam pokarm duchowy, lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy, a te rzeczy stały się typami dla nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak i oni pożądali. I tak dalej, i tak dalej. A piąte przesiewanie, które wtedy się rozgorzało, jest określone jako ani nie szemrajcie, jako i ci niektórzy szemrali i poginęli od tego, który wraca. Szemrali. Szemrzący kontradykcjonizm, szemrzące zaprzeczanie. Nie podobało, tak jak mówiliśmy, z tym ślubem, nie podobało im się to ze ślubem, szemrali, narzekali, odrzucali, a potem wiele różnych innych rzeczy, które Bóg sobie podał, do których do tej pory wierzyli. Mówię, nawet ten ślub początkowo McFly podpisał, a potem jeden z głównych przeciwników, bo w końcu pewnie coś mu się tam już szala przechyliła. Brat Johnson zrozumiał te rzeczy, tutaj właśnie znowu to wpadł Brata Johnsona, ale Bóg mu dał to zrozumienie tych rzeczy, że to, co Paweł tutaj napisał, odnosi się do wydarzeń Starego Testamentu jako typu wydarzeń związanych ze żniwem. Brat Johnson wtedy akurat miał problemy z wyczerpaniem swoim umysłowym, pisze, że z trudnością zebrał siły, żeby napisać artykuł na ten temat. Wsiadł w pociąg, bo mieszkał wtedy sporo od Nowego Jorku, a gdzie Badusel ma siedzibę w Nowym Jorku, wsiadł w pociąg i z tym artykułem jedzie do brata Rusela, żeby mu przedstawić zrozumienie z tych przysiewań, bo to w sumie wyjaśnia te problemy. Lud Boży o wiele łatwiej znosi różne takie straszne rzeczy, jakie tam się działy, jeżeli rozumie ich sens, prawda? Wie, na czym one polegają w typie, tak jak Księga Joba, gdy brat Johnson ją zrozumiał, że on tam jest, to mógł łatwiej znosić doświadczenia, które się stały jego dziełem jako Joba. I tutaj mówi brat Johnson, że jadąc do tego Nowego Jorku przeżył jedyną w swoim świecie katastrofę kolejową. Szatan doprowadził i chciał przeszkodzić, żeby do spotkania między innymi nie doszło i żeby tej zrozumienia tejże prawdy nie podał, bo to właśnie było zrozumienie tych rzeczy, które się działały i to miało być ozdrowieniem dla sytuacji. Doprowadził do katastrofy kolejowej. No, oczywiście Bóg też tam był w tej katastrofie kolejowej. Pozwolił na katastrofę kolejową, ale nie pozwolił na zabicie brata Johnsona w tej katastrofie, ani na takie jakieś jego kalectwo, żeby mu uniemożliwiło dotarcie do brata Rusela i spotkanie. I on, to spotkanie się odbyło, on mu te prawdy przedstawił, brat Rusel potem wydał je w strażnicy pod tytułem Te rzeczy te były typem. A nawiązując do tych wydarzeń, bo wtedy nikt nie rozumiał właśnie. Wiemy, że Bóg nie daje prawdy dotyczących różnych prób wtedy, kiedy one się dzieją, tylko z pewnym opóźnieniem. Bo żeby próba zdała swój egzamin. Tak jak w typie, bo teraz może nawrócę na chwilę do tego, co brat Johnson zrozumiał jako tego, co Paweł napisał, ani nie szemrajcie, jako niektórzy nie szemrali i poginęli od tego, który wytraca. Wróćmy do 4 Mojżeszowej 15 rozdziału, 4 Mojżeszowa 15 od 37. Tam się zaczyna ten problem w typie. Brat Johnson te wszystkie rzeczy powiązał, Bóg dał mu zrozumienie tychże rzeczy. Bo cóż mówi Pan do Mojżesza? Mów do synów izraelskich, a powiedz im, aby sobie poczynili, przekład gdański mówi bramy, lepiej powiedzieć frędzle, prawda? Bo bramy to nie wiemy, co to są. Bramy trudno byłoby nosić na swoich szatach. I poczynili frędzle na krajach szat swoich, w narodzie swych, a niech przyprawią do frędzli sznurek hiacyntowy. Po co? I będziecie mieli te frędzle, żebyście spoglądając na nie, wspominali sobie na wszystkie przekazania pańskie. Abyście je czynili i abyście się nie unosili za sercem waszym i za oczyma waszymi, za którymi wy idąc cudzołożylibyście. Ale żebyście pamiętali i czynili wszystkie przekazania moje, a byli świętymi Bogu waszemu. Ja Pan Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemi egipskiej, abym wam był za Boga, jam Pan Bóg wasz. To jest typ mojego specjalnego ślubu. I brat Usel słusznie postąpił, że taki ślub braciom zadeklarował do robienia, no bo nawet mamy na to te biblijny, bo on opiewał tym frędzlom, które oni mieli sobie uszyć na swoich szatach na dole i jakby mieli chodzić, to te frędzle gdzieś tam sznurek jeszcze hiacytowy, to by tak tam wszystko majtało się, prawda, i oni by ciągle na nie, uwaga byłaby ich zwracana i w ten sposób przypominaliby sobie, kim są, że mają przymierze z Bogiem, że w związku z tym nie powinni iść za swoimi oczami, za swoimi pragnieniami, różnymi rzeczami, które oni by chcieli jako ludzie mieć, tylko że obowiązują ich pewne wytyczne jako członków narodu żydowskiego. Sytuacja, jak czytaliśmy, z tego specjalnie czytałem te listy, prawda, brata Lucela i tego brata Holistera na początku, żeby zarysować, że sytuacja w ludzie Bożym przynajmniej wtedy była taka, że należało również coś dać ludowi Bożemu, żeby im przypominał, kim oni są. Wtedy te spiryty znowu też najwyraźniej demoni w tamtym czasie działali bardziej w żniwie niż teraz, chociaż nie miało się rozkręcać, ale to było wtedy powszechne, bo brat Lucel przytacza tam, jakaś siostra sobie szła ulicą, deszcz padał, jakaś burza. Więc przed burzą człowiek tutaj gdzieś tam się chce uciec, schować, ona weszła się schowała do jakiegoś budynku, a tam spirytyści na pewno mieli spotkanie. I ona tam wchodzi, a ten jakiś przewodniczący odprawia jakieś tam, zachęca spirytyzmy z tymi swoimi członkami. No, zebranie religijne, ona się schowała przed deszczem. Oczywiście duch, demon zaraz wyczuł, że to siostra jest w panu, od razu zwrócił uwagę tego człowieka, i ona w sobie chodzi, w kociku stała, ten zaraz do niej przyszedł, ten prowadzący to, i mówi, że chce się z nią przywitać. A siostra wtedy ta zaczęła sobie ten ślub powtarzać, że nie może mieć nic do czynienia z tym ślubem, z tym okultyzmem, spirytyzmem, że nawet nie powinna się z nim przywitać. Wobec tego mówi, ona powiedziała do niego, nie sądzę, że to jest dobry pomysł. Po czym się odwróciła i wyszła. No i czy to było tak powszechne wtedy te rzeczy, że człowiek się schował przed deszczem, a to już demonów, to jest spirytyzm się odbywa. No chyba u nas, nie wiem, czy ja żyję w innym świecie, chyba te, co mają tak na każdym, przed każdym deszczem, w każdym rogu, na każdym sklepie. Ze spirytu siostra Teresa sama?
Ja miałam w Norwegii, weszła w przedeszczę, przesuwała mi właśnie ten
czyli to samo.
Przyjąć ten ducha, żeby rękę położyć, wygnać ze mnie diabła.
A, no to czyli w tamtych krajach najwyraźniej dzieją się takie rzeczy.
Tak,
no
nie.
I brat Usel widząc to dał takie, ten mój specjalny ślub, prawda, braciom, i on rzeczywiście był tak niezbędny, tak jak te frędzle, to był od Pana, ten ślub był od Pana. Mówię, może to, że dzisiaj tak nie jest źle, przynajmniej tu, gdzie my żyjemy, to jest zasługa tego ślubu. Może to jest właśnie ta ochrona, którą ten ślub wniósł. Trudno mi to ocenić. Każdy, bo ja się widzę, że rzeczy, które miały miejsce wtedy, w tej chwili są jak gdyby trudne do ich w tej chwili. W każdym bądź razie to jest ten typ na mój specjalny ślub, te frędzle. I teraz zobaczmy następny rozdział w 4 Mojżeszowej. Od czego się zaczyna? Wtedy zbuntował się Kore, syn Izara, tak dalej, i jeszcze data na Biron i Hon, i powstali przeciw Mojżeszowi, a z nim mężów, synów izraelskich 250 i tak dalej zaczęło się to właśnie zaczęło się po tym ślubie i to jest właśnie to piąte przesiewanie, jest tutaj pokazane, Kore to przesiewacze wśród ludu Bożego, nazwiska Henninges, McFile i Williamson główni potężni, wielcy, blisko z bratem Russellem związani przez wiele lat. Następni trzej, którzy są wymienieni, Data, Nabiron i Hon, to są przesiewacze już poza ludem Bożym, bo jak wiemy z Ezechiela 9 rozdziału był mąż przy zabijaniu. Tam są pokazani ci błądziciele, którzy przychodzili jako mężowie z bronią ku zabijaniu. Pamiętamy Ezechiel, prawda? I oni szli i zabijali. Zabijali w świątyni, zabijali na dziedzińcu, jak to mówi przekład gdański, w sieni, i zabijali w mieście. Znaczy najdalsze zabijanie od świątyni. To oznacza, że jak te problemy się zaczynały, wszystkie, nie tylko to, jeden, piąte przesiewanie, każde inne, najpierw taki błądziciel zachodzi, przychodził i zaczynał w ludzie Bożym zabijać. Czyli dawał błąd i tym błędem ścinał wielu braci, którzy ulegali temu błędowi, bo się nie rozwijali do tej pory właściwie, więc ulegali. Na tym polegają każde przesiewania. Nie inaczej będzie w wieku przyszłym, prawda? W małym okresie po wieku tysiąclecia. Pojawi się ktoś, będzie głosił coś Inni, którzy będą w to coś wierzyć, będą się z tym utożsamiać i tak będą ścinani. Będą zajmować odpowiednie miejsce, pozycje, będą mówić nie tak jak trzeba, w końcu będą robić nie tak jak trzeba. W ten sposób się zdemaskują na zewnątrz, kim są w środku. Tak było zawsze. I ten mąż, jak przychodził zabijać, to zaczynał właśnie od świątyni, czyli właśnie od sfery prawdy, zabijał tutaj, to właśnie to był ten Kore, Henninges, McFile i Williamson. Potem ten mąż zabijanie wszedł do dziedzińca i zabijał na dziedzińcu, czyli w nominalnym chrześcijaństwie. Tutaj to opowiadają temu dwaj kolejni, Dathan i Abiron, bo jeden zabijał w kościele rzymskim, drugi w protestanckim, to są oni rozdzielni, ale w nadziejnicy w systemie nominalnym, a ten Hon, trzeci, to w świecie, bo to się tak przechodziło. Zresztą nawet ten obraz pokazuje, nie dojdziemy dzisiaj do niego, bo się znowu rozgadałem, albo po prostu mam za dużo materiału. Dobrze, to zawsze takie pytania zadaję, że nie można na nie odpowiedzieć w ciągu jednego zebrania. Co zrobić? Więc jeszcze chwilę też będziemy widzieli, bo na przykład dojdziemy za chwilę do problemów związanych z Żydami. Tam już anioł się zatrzymał, jak czytaliśmy koło Jebuzyjczyka, tam o imieniu chyba nie pamiętam, Ornana czy Ornan. I ten on właśnie reprezentuje nam Żydów, którzy mieli swoje przesiewania i swoje problemy, które ich dołowały. Tam akurat mieli z syjonizmem, więc to tak, że i do nich, też do nich dotarły te rzeczy. I oni to wspólnie potem plagę mieli zatrzymać, dlatego brat Uster potem idzie do nich, no ale chciał zdążyć do tego dojść. Dobrze, wracajmy do pierwszych kronik 21, werset 17. Tak? Wtem tak. Zatem rzekł Dawid do Boga: Izali mnie ja rozkazał liczyć ludu, jam ci jest sam, którym zgrzeszył i bardzo źle uczyniłem. Ale te owce cóż uczyniły? Panie Boże mój, niech się obróci, proszę, ręka Twoja na mnie i na dom ojca mego, ale przeciwko ludowi Twemu niech się nie sroży ta plaga. Czyli Bradusel ubolewa nad spustoszeniem, jakie wśród ludu Bożego się dzieje, no bo to wielkie nazwiska, wielcy bracia padają i buntują się, a on tylko widzi, że zaczęło się od tego jego ślubu, gdyby nie dawał ślubu, tylko gdyby nie chciał liczyć, prawda, bo z samego ślubu tego by nie było. Jedni by przyjęli, drudzy nie przyjęli, ale to deklarowanie, te nazwiska, prawda, to się nie podobało bardzo i pobudziło wielu do działania. I prawie tylko, żeby on sam i jego najbliżsi współpracownicy za to karę ponosili, a dlaczego ten jak gdyby na ten lud, bo te owce, prawda, za to są bite, ponoszą karę. No już się Bóg wiedział dlaczego, bo wśród tych owcach było wiele owiec niegodnych i on szukał, Bóg potrzebował jakiegoś mechanizmu, tak? Mówi, gniew ludzki potrafi Boga chwalić. Pomimo tego, że Baduser popełnił błąd z tymi nazwiskami, to niemniej jednak Bóg to wykorzystuje do tego, żeby tak oczyścić przy tej okazji lud Boży. Co dzieje się dalej? Zatem rzekł anioł pański do Gada, znowu do Gada, teraz głównie do brata Johnsona. On jest tym Gadem. Aby mówił Dawidowi, żeby wszedł i zbudował ołtarz Panu na bojowisku Ornana Jebuzyjczyka. Czyli Bóg przez brata Johnsona potwierdza bratu Russellowi, żeby zbudował ołtarz. A budowanie ołtarza to zaangażowanie się w służbie jakiejś. I że to w ten sposób może tę plagę zatrzymać, która w tej chwili, wtedy już przenosiła się powoli do kościoła nominalnego, opuszczała sferę ludu Bożego. I Pan otwiera pole pracy dla kościoła na rzecz Izraela. Na rzecz Izraela. Bo Orman znaczy radosny. To jest aluzja do radości, jaką Izraelowi przyniósł Pradusel ze swoim syjonizmem. Pamiętamy wtedy, że akurat wtedy Żydzi byli w stanie, który jest pokazany w Ezechielu w Dolinie Suchych Kości, z powodu śmierci poszczególnych braci żydowskich, którzy podtrzymywali nadzieję syjonizmu, Herzla szczególnie, to u nich ta zamarła nadzieja na to, że kiedykolwiek powstanie ich państwo. Oni byli w stanie zaniku, tak jak Dolina Suchych Kości, że koniec, klapa. Ten werset mówi nam, że Żydzi także obserwowali to, co się działo w chrześcijaństwie. Ten mąż zabijał i w ruchu prawdy, w kościele nominalnym zabijał. To już, abyśmy wtedy nie żyli. Gdybyśmy żyli, to byśmy widzieli bardziej to. Ale widać z tego typu, że Żydzi zawsze byli także tym zainteresowani, bo dalej mówi co? Szedł Dawid według słowa Gadowego, które mówił w imieniu pańskim. Wtedy obejrzawszy się Ornan, ujrzał onego anioła, a czterej synowie jego, którzy z nim byli, ukryli się, a Ornan mucił pszenicę. Czyli Żydzi obserwują skutki plagi u chrześcijan, obserwują, co się nie dzieje. Czterech synów to cztery podziały Żydów na grupy, tam ortodoksi, konserwatyści, zreformowani i niewierzący, to nieważne. Oni się kryją, bo mają u siebie też przesiewania związane z tym zamieraniem syjonizmu i opadaniem ich nadziei. I 21. Wtem przyszedł Dawid do Ornana, a spojrzawszy Ornan obaczył Dawida i wyszedłszy z bojowiska pokłonił się Dawidowi twarzą do ziemi. Żydzi z szacunkiem do brata Russella, kiedy ten się pojawia ze swoją ideą syjonizmu, odnoszą się do niego z szacunkiem. Jaki to był szacunek, to chyba nie potrzeba nikomu mówić, bo mamy w naszej literaturze prawdy w brzuce list, jaki Żydzi napisali do brata Russella. Drogi Panie, Pańskie przyjazne zainteresowanie narodem żydowskim w okresie kilku milionów lat nie umknęło naszej uwadze. Pańskie demaskowanie okrucień spełnianych przeciwko naszemu narodowi w imię chrześcijaństwa również złożyło się na nasze przekonanie, iż jest Pan szczerym przyjacielem. Pański wykład na temat Jeruzalem i żydowskie nadzieje wywołał żywą reakcję w sercach wielu z naszego narodu. Niemniej jednak przez pewien okres wątpiliśmy, czy jakikolwiek chrześcijański pastor może być naprawdę zainteresowany Żydem jako Żydem, a nie tylko w nadziei nawrócenia go. To właśnie z tego powodu niektórzy z nas poprosili Pana o publiczne przedstawienie istoty swojego zainteresowania. To jest spotkanie się Bata Russella z Ornanem Jebuzejczykiem. Pewne wykłady, oni zauważyli, że on tutaj coś się wypowiada. Fakty te drogi pasterze doprowadziły do utworzenia komitetu do zorganizowania narodowego spotkania Żydów, którym oto listem prosimy Pana o wygłoszenie publicznego wykładu. Chodzi o to spotkanie w hipodromie, to ogromne dawno do kilku tysięcy Żydów w roku 1910. W 1910 kończyła się już plaga wśród ludu Bożego, bo każda plaga trwała 3 lata. No i tam propozycja daty i tak dalej. To jest ten ogromny szacunek. No cóż, ja w skrócie już dokończę tego. I rzekł Dawid do Ornana: daj mi plac tego boiska, abym zbudował na nim ołtarz Panu za słuszne pieniądze. Daj mi to, będzie odwrócona plaga od ludu. No Ornan mówi: czy co, Bradusze szuka pola do działania na rzecz służby, na rzecz Izraela. Żydzi chcą sami pokrywać wszelkie koszty, chcą udzielać swoich organizacji, a także swoich wykładów, które chcieli, żeby Ruster może je propagował. Mówią, weźmij je sobie, a niech uczyni król Pan mój, co dobrego widzi. Oto przydaje i woły na zapalenie, i wóz na dwa, i pszenicę na ofiarę śniedną. To wszystko daje. Oczywiście Bradusze nie mógł tego wszystkiego skorzystać, bo on miał prawdy swoje własne do głoszenia, a nie żeby ich przedstawiać rzeczy, no bo to nie miałoby sensu. Oni swoje sami rzeczy nie sami sobie przedstawiają. Wiadomo, że oni nie mieli prawdy, tylko Bradusze miał prawdę i oni byli sługą na czasie. I wobec tego brat Ruster odpowiada: nie tak, w 24 wersecie, ale raczej kupię za słuszne pieniądze, bo nie wezmę co jest twego, ani nie będę ofiarował Panu całopalenia darowanego. Czyli Ruster odmawia, to nie, już nie. A tak Dawid dał Dawid Ornanowi za on plac 600 cyklów złota. Przekład gdański mówi, nie wiem dlaczego, 6 cyklów. Wszystkie przykłady inne polskie mówią 600 i angielskie też 600. Zapłacił mu 600 cyklów złota, a nie 6. Ta liczba 6, no bo 600 to jest 6 razy 100. 6 to jest niedoskonałość. A 100 jako 10 razy 10 jest naturą niższą od włoskiej. Mówiliśmy, dziesiątka natura niższa od włoskiej. Czy to o to chodzi? Że pokazuje nam Bóg, że w tym przypadku Bradusze działał na rzecz niedoskonałych i nieusprawiedliwionych ludzi, Żydów, którzy nie byli już usprawiedliwieni z wiary, bo oni w większości naszego Pana odrzucają. Dlatego to jest powiedziane, że zapłacił za to pole, które chciał kupić, 600 cyklów. 6 razy 100, a 100 to 10 razy 10. Podkreślenie, że Bradusze działał na rzecz nieusprawiedliwionych ludzi wobec Żydów. Chociaż sam Bradusze do siebie wkładał to, co najlepsze było w jego boskim i w jego nowym stworzeniu, dlatego powiedziane, że jest 600 cyklów złota. Złoto, że Bradusze dawał wszystko to najlepsze w jego nowym stworzeniu na tą służbę, ale adresowana była ona do 600 cyklów tego złota, czyli do tych, którzy nie byli usprawiedliwieni. A zbudował tam Dawid ołtarz Panu i ofiarował całopalenie, ofiary spokojne i wzywał Pana, który go wysłuchał, spuściwszy ogień z nieba na ołtarz całopalenia. Bóg błogosławi tę służbę, odbywa się spotkanie na hipodromie, wielkie uznanie, rozpoczyna się jeszcze większa służba na rzecz Izraela przez brata Russella. I rzekł Pan do anioła, aby obrócił miecz swój w pochwy swoją. No to już ostatecznie kończy plagę. Kościół się, część 70 tysięcy odpadło. Kościół się angażuje zatem Russellem w działalność na rzecz Izraela. 28. Onego czasu widzę z Dawid, iż go wysłuchał Pan na boisko Jordana i ofiarował tam ofiary. Czyli właśnie, brat Russell nadal tam, jako że Pan błogosławił to spotkanie na hipodromie, Padusel uznał to za sugestię, aby w tym kierunku iść dalej i od tej pory działa intensywnie na polu. W ogóle pisze 12 artykułów na temat Izraela w Grecji, są drukowane, no szeroka działalność. Albowiem przybytek pański, który uczynił Mojżesz na puszczy i ołtarz całopalenia, na on czas był na wyżynie w Gabaonie. Czyli nie mógł jak gdyby tam z niego korzystać Dawid, dlatego korzystał z tego miejsca. To znowu pokazuje, że prawdziwy kościół, przybytek pański, działa wtedy na rzecz kościoła nominalnego, który jest pokazany w tym, że Gabaonie. No to pokazuje ich sferę służby. A nie mógł Dawid iść do niego, do tego przybytku, który tam był w Gabaonie, aby się radził Boga, bo przestraszony był mieczem anioła pańskiego. To jest fajna taka ta sugestia brata Johnsona, że Bratusa wtedy bał się zajmować sprawami związanymi z kościołem nominalnym, bo się bał, żeby znowu, jak on coś będzie pisał w kościele nominalnym, żeby nie wyszło znowu jakaś sprawa, taka sama jak z tym ślubem, prawda? Bo się ten anioł tego pańskiego wystraszył, a ten anioł pański to był ten plaga tego błędu, która się pojawiła po tym ślubie, po tym buncie. I tutaj sprawami kościoła nominalnego nie zajmował, bał się Pana pytać o sprawy z kościoła nominalnego przez ten czas oczywiście, prawda, nie że w ogóle, żeby z tego nie wyszła jakaś kolejna plaga. I pierwszy werset kolejnego rozdziału kończy tą historię, zły jest podział rozdziału, powinien jeszcze jeden werset załapać. I rzekł Dawid, to ci jest miejsce domu Pana Boga i to jest ołtarz na zapalenie Izraelowi. I potem dopiero się zmiana tematyki od drugiego wersetu, coś na temat cudzoziemców, którzy byli w ziemi izraelskiej. Czyli on uznał, że na ten czas sferą służby dla prawdziwego kościoła były działania na rzecz Izraela. Nie zajmowanie się kościołem nominalnym, żeby znowu nie wyszła z tego jakaś plaga. Skoro Bóg pobłogosławił tak bardzo spotkanie na hipodromie, to że był to od niego znak, że trzeba w tym kierunku skoncentrować swoje siły. A nie zajmować się, bał się pytać Boga, aby się radził Boga, bo się bał kolejnego ewentualnego przesiewania, które może wyjść, gdyby zrobił coś nie tak. Więc wolał pozostać przy służbie na rzecz Izraela, bo taka była boska wola i na ten czas i on go do tego wprowadził. Tak kończy się odpowiedzi na pytania odnośnie pierwszego Kronik 21. Dużo materiału, myślę, że ciekawego. Ja byłem sam zaciekawiony tym wszystkim. Można jeszcze ten gdzieś tam wykład i ludzie dopracować, no ale to wszystko, co było do powiedzenia, powiedziałem. Właściwie nic nie musiałem skracać, chociaż lekko przedłużamy, no ale właściwie zebranie mieliśmy zawsze do 12, prawda? My tak sobie sami skłóciliśmy sobie o ten kwadrans i często tego kwadransu brakuje. Ja może niniejszym składam wniosek, żebyśmy przewrócili do zebrania na 12, bo dlaczego mamy mieć 2:45 i potem człowiek przyspiesza i albo nie kończy, a przecież może skończymy za 5:12 jeszcze w zupełnie dobrej godzinie. Życzę błogosławieństw wszystkim z tego wykładu i dziękuję za uwagę.